Wiecie, ja nie jestem żaden psycholog i nie myślcie, że dzisiaj będzie coś z psychologii. Ja się brzydzę psychologią zakazalnicą. Wiem jedno, psychologia powstała po to, żeby wytłumaczyć człowiekowi, jak żyć bez Boga. Psychologia jest jedną z najbardziej bezbożnych nauk i nie mam z tym nic wspólnego. I nie zamierzam się tym zajmować. Dzisiaj psychologia próbuje człowiekowi powiedzieć, że bez Boga może jednak być normalny. Człowiek nie jest normalny. Wszyscy zbłądziliśmy, wszyscy jesteśmy skażeni. Wszyscy zostaliśmy dotknięci grzechem. I żaden człowiek na powierzchni tej planety nie jest normalny, dopóki Jezus Chrystus nie zrobi z niego normalnego. To, co się dziś nazywa normalne, dla Boga nie jest normalne. To jest może normalne dla norm dzisiejszego świata, ale nie dla Biblii. Wiecie, chcę wam przeczytać najpierw słowo, które jakby nie jest głównym przesłaniem moim dzisiaj. Przejdę potem do innego, ale słowo, które wskazuje na niesamowitą społeczność z Panem, to jest psalm czwarty. Czwarty psalm, otwórzcie. Psalm numer 4, 583, jeśli ktoś chce, nie może znaleźć. Psalm numer 4, od czwartego wersetu chcę czytać. Wiedzcie, że cudownie okazał mi Pan łaskę, że Pan słyszy, gdy do Niego wołam. Przełknijcie to, co teraz słyszeliście. Pan słyszy, gdy co? Do Niego wołam. Nie czytajcie Słowa Bożego bezmyślnie. Nie przechodźcie, wiecie, nad Słowem, kaznodzieja czyta, no to my lecimy razem z Nim. Każde słowo wsiąkajcie jak gąbka. Wiecie, siedźcie na tym krzesełku tu w zborze jak taki ptaszek na balkonie, który każdą okruszkę chleba będzie dziobał. A będziemy wtedy zbudowani Słowem Bożym. Drżyjcie i nie grzeszcie. Rozmyślajcie w sercu swoim na łożu i milczcie. Składajcie sprawiedliwe ofiary i ufajcie Panu. Wielu mówi, kto ukaże nam dobro. Wznieś nad nim światło oblicza swego, Panie. Wlałeś w serce me większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam. Halleluja. Wiecie, te dwa wersety ostatnie, 8 i 9, to nie jest żadna psychologia, to jest Słowo Boże. Wlałeś w me serce większą radość, niż kiedy ma się obfitość zboża i wina. Tu jest użyte zboże i wino. Być może wielu z was dzisiaj nie narzeka na to, że brakuje wam zboża i wina, ale wiemy, że to może być cokolwiek. Ale ten 9 werset jest czymś, czego społeczeństwo XXI wieku większość może tylko marzyć. Spokojnie się ułożę i zasnę, bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszka. Wiecie, gdziekolwiek byś był na ziemi, Słowo Boże jest Słowem Bożym, jest prawdą dotyczącą całej powierzchni ziemi. To Słowo Boże jest prawdą na środku wojny i to Słowo jest prawdą na środku pokoju. To Słowo jest prawdą na morzu i na lądzie. To Słowo jest prawdą tam, gdziekolwiek Bożymi drogami będziesz zaprowadzony. To Słowo było prawdą dla tych, którzy przeżywali to Słowo w najgorszych obozach pracy. To Słowo było prawdą na Syberii i jest prawdą pośrodku dostatku w Ameryce. To Słowo jest prawdą, bo to jest Boże Słowo. Spokojnie się ułożę i zasnę. Chcę wam powiedzieć coś dziwne. W krajach o dobrobycie, w krajach, gdzie nie ma przestępczości, takiej wielkiej przestępczości, w krajach, gdzie właściwie zdawałoby się, że tylko żyć i nie umierać, ludzie nie potrafią się już spokojnie ułożyć i zasnąć. Chodzą po psychologach. Wiecie, psychologowie nie mogą się odpędzić, mają pełne ręce roboty po 11 września, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. Czytałem w Newsweeku, że psychologowie po prostu wypadałoby im pracować od rana do wieczora. Ludzie przychodzą, budzą się z krzykiem nocami. Ludzie, którzy mają wszystko, mają pełne konta, mają puste serca. Wiecie, ilu z nas ma udział w takiej społeczności z Panem, że mogę się spokojnie położyć i zasnąć, nie drżeć, nie trząść się, nie nasłuchiwać w ciemność. Tak bardzo pragnę mieć taką społeczność z Panem. Wiecie, w ostatnim czasie nasila się ilość ludzi smutnych, załamanych i wraz z przemijaniem teraźniejszego świata wielu z nich zostaje na tak zwanym lodzie. Jakby nikomu są niepotrzebni. Wiecie, ten świat przemija. Jak Słowo Boże mówi, przemijają królestwa, przemija ten czas i wielu ludzi biega i nie wiedzą dokąd pójść. Wielu ludzi chodzi w pustce. I czasem nawet w kościele widać ludzi, którzy od smutku już prawie wyschnęli. I chciałbym tutaj dzisiaj przed wami, bracia i siostry, tak w modlitwie o obecność Ducha Świętego na tym miejscu, poruszyć problem właśnie smutku, poruszyć problem depresji i doprowadzić każdego z nas do modlitwy dzisiaj. Chciałbym mówić wam o smutku od Pana i o smutku demonicznym. Dlatego, że są dwa rodzaje smutku. Ja wiem, że dzisiejsza roześmiana chrześcijańska religia, dzisiejsi różnego rodzaju weseli Chrześcijanie, wiecie, wolą tylko tralalala skakać, cieszyć się i śmiać i nie wierzą, że jest coś takiego jak smutek od Pana. Oni gotowi są gromić każdy smutek, ale Biblia mówi, po pierwsze, smutku się nie gromi, smutku nie trzeba gromić, walczyć, nie wiadomo co z nim robić. Smutek jest efektem czegoś, co należy zwalczyć. Ale Biblia nam mówi, że jest smutek od Pana i że jest smutek demoniczny ku śmierci. Smutek, wiecie, może być dany przez Pana, a może być po to, żebyście zginęli. I chciałbym ten problem dzisiaj poruszyć. I chciałem wam powiedzieć jedną z pierwszych rzeczy, jakie zmieniają się po nawróceniu w życiu człowieka. Myślę, że każdy z was mógłby to zaświadczyć. To jest jedno z pierwszych rzeczy, które się zmieniły, kiedy się nawróciłem, było to, z czego się śmiałem. Przestałem się śmiać z tego, z czego się śmiałem. Inne rzeczy były dla mnie śmieszne. Drugą rzeczą, która się zmieniła zaraz po tym, gdy się nawróciłem, było to, z czego płakałem. Powód, dla których płakałem. Powody, dla których płakałem przed nawróceniem, nie są dzisiaj powodami mojego płaczu. I nie są powodami mojego zmartwienia. Wiecie, smutek w świecie i w naszym chrześcijańskim życiu ma dwa różne źródła i cele. Chcę, byście słyszeli, co mówię. Są dwa różne źródła waszego smutku. Widzę czasem niektórych z was. Wy nie wiecie o tym, ale ja widzę, jak przychodzicie. Widzę, jak się wam oczy od łez świecą. Widzę, jak niesiecie brzemię. I przychodzę tutaj przed Pana rano. I przynoszę to przed Pana i modlę się o was. I wiem, że nie tylko ja. Ja Bogu dziękuję, że są w tym zborze ludzie, którzy kiedy widzą was smutek i waszą troskę i wasz ciężar. Ja nie wiem, czy wy wiecie, że w tym zborze są ludzie, którzy po 2-3 dni w postach i w modlitwach niektórych z was noszą. Są tutaj tacy ludzie. Ja nie będę pokazywał palcami, nie będę mówił kto, nie będę wymieniał nazwisk, bo ja wiem, że robią to dla Pana. Ale są tacy ludzie, których Pan tak prowadzi. Wiecie, smutek, jeszcze raz wam powtarzam, w naszym chrześcijańskim życiu i w świecie ma dwa źródła i dwa cele. I wiecie, jeśli macie trudny czas, jeśli w waszym życiu przychodzi czas, kiedy no jest wam trudno, to Bóg chce dać wam odpowiedź w swoim słowie. Bóg chce wam pokazać, gdzie macie patrzeć i co macie teraz robić. Ja nie chcę tworzyć tutaj, jeszcze raz powtarzam, żadnych psychologicznych kazań. Nie chcę wam dzisiaj dać recepty, że macie zamknąć oczy i policzyć do 10. Może się wam lepiej zrobi. Nic się wam lepiej nie zrobi. Ja nie chcę tworzyć psychologicznych kazań, ale chcę wskazywać na sprawcę dokonciela naszej wiary, na naszego Zbawiciela, na Jezusa Chrystusa, w którym jest odpowiedź na każdą śmierć i smutek. Amen. Wiecie, radością Abrahama był Chrystus. Słowo Boże nam tak mówi. Dlatego, że ja w czwartek usługiwałem o Abrahamie i Słowo Boże mówi, Jezus sam to powiedział, że Abraham rozradował się w swoim sercu, widząc mój dzień, mówił Pan. To była radość Abrahama. On się rozradował. On to sam miał od Pana. I duchowa rzeczywistość czasami jest dla nas taka brutalna w swojej prawdzie. Czasami prawda jest tak brutalna, ale chcę wam powiedzieć, że jest też w tym nasza wolność. Prawda równa się wolność, gdzie głupota powoduje, że ludzie się czasem nie boją tego, czego powinni się bać. Tak głupota powoduje. Gdzie na przykład, kiedy dziecko jest głupie, bo nie dojrzało jeszcze, to zobaczcie, głupota jego polega na tym, takiego malutkiego dziecka, które musimy dopiero mądrości życiowej uczyć. Ja mówię teraz o życiowej mądrości, że ono się nie boi przychodzić przez ulicę bez patrzenia, ale boi się iść na zaszczep do lekarza. Nie boi się tego, co może go zabić, a boi się tego, co może mu pomóc. I tak może być w życiu dorosłego człowieka, wiecie. Chcę wam powiedzieć, prawda równa się wolność. Jezus powiedział, że prawda nas wyswobodzi. Jezus nie obiecał nam cukierkowych dni za prawdę, ale obiecał nam wolność. Obiecał nam, że będziemy wiedzieli, jak to naprawdę jest. I chcę wam powiedzieć, że Jego dzieło w nas może nas czasami zasmucać. Kiedy Duch Święty rozpoczyna działanie nad moim życiem i nie jeden z was mógł wstać i powiedzieć takie samo świadectwo, że kiedy Bóg się wziął za wasze życie, to wcale to nie był najlepszy czas w waszym życiu. Ale potem, kiedy Pan dokończył swego dzieła i przeprowadził was, nieraz wspominaliście, jak wspaniale było, gdy rozwiązywałem coś z Panem. Brak Bożego działania też prowadzi do smutku, dlatego że wtedy w ogóle nie widzimy drogi wyjścia ani szansy. Jedno i drugie może nam się nie podobać. Wiecie, gdybyśmy byli inni, Chrystus nie musiałby za nas umierać na krzyżu Golgoty. Gdybyśmy nie mieli grzechu, Chrystus nie musiałby umierać. Gdyby nie było grzechu, nie byłoby łez i smutku. Ja nie chcę zbytnio upraszczać niczego, ale wiem, że Chrystus jest pomijany u dzisiejszych pocieszycieli ludu, mydlących, wiecie, ludziom oczy budowaniem własnej wartości. Dzisiaj większość z nich stosuje metodę budowania wartości człowieka. Buduj swoją wartość. To samo jest robią z naszymi dziećmi w szkołach. Budują wartość dziecka, a ich wartość jest już tak zbudowana, że żyją jak bestie i mają się za królów, bo oni dalej ich wartość budują. Człowiek powinien się ukorzyć przed Bogiem. To jest Boża recepta, a nie budować swoją wartość. Przejdźcie do Słowa Bożego, kochani, teraz. Przejdźmy do kolejnych wersetów, które chciałem wam przeczytać. Otwórzcie drugi list do Koryntian i uważnie wpatrujcie wasze w oczy w to Słowo Boże. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział. Od 6 wersetu będę czytał. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg pocieszył nas przez przybycie Tytusa. A nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Bo jeśli nawet listem was zasmuciłem, to nie żałuję tego, a jeśli nawet żałował, widzę bowiem, że ów list zasmucił was przynajmniej na chwilę. Teraz jednak cieszę się nie dlatego, że byliście zasmuceni, ale że byliście zasmuceni ku upamiętaniu. Zasmuceni bowiem byliście po Bożemu, tak, że w niczym nie ponieśliście szkody z naszej strony. Albowiem, i tu chciałbym, abyście zwrócili uwagę na ten werset, albowiem smutek, który jest według Boga, sprawia upamiętanie ku zbawieniu i nikt go nie żałuje. Smutek zaś światowy sprawia śmierć. Patrzcie, co ten wasz smutek według Boga sprawił. Jaką gorliwość, jakie uniewinnienie się, jakie oburzenie, jaką obawę, jaką tęsknotę, jaki zapał, jaką karę. Pod każdym względem okazaliście się czystymi w tej sprawie. Tu mamy prawie, że przebudzenie w Kościele opisane. Uniewinnienie, gorliwość, oburzenie, obawę, tęsknotę, zapał, karę. Wyobrażam sobie, jak biegali na spotkanie modlitewne po tym liście. Zaiste, jeśli i pisałem do was, to nie ze względu na tego, który krzywdę wyrządzał, ani ze względu na tego, który krzywdy doznał, lecz po to, aby u was wyszła na jaw gorliwość wasza o nas przed obliczem Bożym. Dlatego ucieszyliśmy się, a w tej naszej pociesze jeszcze więcej ucieszyła nas radość Tytusa, iż został na duchu pokrzepiony przez was wszystkich. Bo jeśli przed nim chlubiłem się nieco wami, nie zostałem zawstydzony, lecz jak wam we wszystkim mówiliśmy prawdę, tak i chluba nasza przed Tytusem okazała się prawdą. A uczucia jego względem was są jeszcze gorętsze, gdy wspomina posłuszeństwo wszystkich was, jak to przyjęliście go z bojaźnią i z drżeniem. Raduję się, iż pod każdym względem mogę na was polegać. Czy widzieliście kiedyś fragment Słowa Bożego, bardziej przesycony mówieniem o radości i o smutku? I radość i smutek się tu przewija. I wyraźnie jeszcze raz nam Słowo Boże wskazuje, że jest wielka różnica między tym, co w świecie was smucić może, a tym, co u Pana może was smucić. Wiecie, tak jak dzisiaj wymyślają ludzie różne pocieszenia dla siebie. Na przykład dziennikarze wymyślili, że jest taki dzień w telewizji bez złych wiadomości. I chcieliby ludziom mówić dobre wiadomości, tylko problem, że nie mogą nic znaleźć. Same złe wiadomości. Chwała Bogu, będą jeszcze gorsze. Musi się to walić. Słuchajcie, nie da się budować bez Boga. Albo nie da się budować na piasku. Budowla zbudowana na piasku stoi i nazywa się wspaniała gospodarka, może się nazywać, wiecie, wspaniały czas prosperity, może się nazywać dobrym czasem, dopóki nie zbierze woda, nie runie deszcz, nie uderzy wiatr. Wtedy dom zbudowany na piasku, zgodnie z tym, co powiedział Jezus, zachowuje się tak, jak się zachowuje dzisiaj to, co nazywa się gospodarka światowa. Robią wiadomości bez złych wiadomości. Nie wiem, jakieś nowe zioła teraz na depresję sprzedaje się menadżerom, że podobno są przemęczeni i mają depresję. Tabletki, które mają powodować, że ludzie nie będą się smucić i różne inne rzeczy. Chcę wam powiedzieć, to jest wszystko oszustwo. Wiecie, dzisiaj Paweł za taki list, jak napisał do Koryntian, byłby oskarżony przez ludzi o negatywne myślenie i o to, że krytykuje. Byłby oskarżony przez ludzi o to, jaki smutek, no co to? Niezbudowani wyszliśmy z nabożeństwa. Ci dzisiaj ludzie uwierzyli, że z nabożeństwa trzeba wyjść zbudowanym, dlatego że są egoistami. Lepiej dla ciebie, żebyś wyszedł czasami z nabożeństwa całkowicie złamany, żebyś poszedł do domu i czekał na Pana i szukał, co masz zmienić w swoim życiu. A czasem ludzie szukają ci tylko zbudowania. Tylko go buduj, tylko się uśmiechaj. Tylko wesoło mów do niego. A potem się dziwi we wtorek i środę, dzwoni i mówi, jakoś tak się czuję, nie radzę sobie. Właśnie dlatego, że się tylko chcesz budować, a nie chcesz niczego odsunąć, nie chcesz niczego zostawić. I Pan mówi nam, że jest smutek od Niego. Przychodzi czas, kiedy smucisz się, bo widzisz, że musisz usunąć ze swojego życia coś, co się Panu nie podoba. Ci cielesność zadowala się zawsze teraźniejszością. Cielesny człowiek zawsze zadowala się. Ważne, że dziś jest dobrze. Jedzmy, pijmy, tańczmy, jutro umrzemy. Ale tu są wersety o smutku i o radości w życiu chrześcijan. Zobaczcie, co Paweł pisze. Tu chodziło o Tytusa, o jego wizytę. Ale zobaczcie, raz radość, raz smutek. Radują się wzajemną gorliwością, modlitwą o siebie. Smucą się sporami, smucą się grzechem. To są te wersety, których nam trzeba. Popatrzmy teraz też na smutek demoniczny. Wiecie, to, co się wyłania z patrzenia na demoniczny smutek, kiedy o nim zacząłem myśleć, jest przerażające. To jakby człowiek zanurzał się w ciemność. Wiecie, jakby was ktoś powoli zanurzał w czarną smołę i dopóki nie możesz z niej uciec, to będziesz sztucznie pocieszany. Dopóki możesz z niej uciec, sztucznie będzie się ciebie pocieszać, będzie cię mówić, że wszystko dobrze, nie jest tak źle. Kiedy już nie będziesz mógł uciec, wtedy się rozlegnie śmiech. Wtedy rozlegnie się też i płacz. Dzisiaj według różnych raportów i gazet, i gdzie tylko nie spojrzysz, czytamy, że depresja zabija tysiące ludzi w cywilizowanych krajach. Umierają ludzie, którzy mają pełne konta. Umierają bankruci. Miałem przyjaciela, pilota, którego znacie. Dana, jego szef. Dwóch braci miał. Pracował dla nich. Mieli swoje firmy. Chcę wam powiedzieć, jeden z nich strzelił sobie w głowę, na końcu zostawił ponad 50 milionów dolarów i rezydencję na każdym kontynencie na świecie. Jego prywatnym samolotem on lata. Parę lat później jego brat dokładnie w taki sam sposób ze sobą skończył. Nie pamiętam, czy się strzelił sobie w głowę albo się powiesił i też zostawił kilkadziesiąt milionów dolarów na koncie. Ja go pytałem, czy rozmawiałeś z nimi. On mówił, rozmawiałem, mówiłem. Ale oni pili, pili i pili. Siadali do samolotu pijani, wysiadali jeszcze bardziej pijani. Oni tylko woził, ich interesy kwitły, a oni umierali żywcem. Czy depresja zabija dzisiaj tysiące ludzi w cywilizowanych krajach. Tak jak mówię, umierają ludzie, którzy mają na koncie dużo. I płaczę dzisiaj po zborach, po kościołach. Dostaję SMS-y od różnych wierzących i nagle zaczynam przeżywać takie, wiecie, zostałem się zastanawiać. Ostatnio wielu ludzi, czy to w e-mailach, czy to w słowach, które do mnie mówią, czy SMS-ami, czy inaczej komunikuję, miłym bracie, jakoś trudny czas mam. Bracie, jakoś ciężko mi jest. Bracie, jakoś coś nie gra w moim życiu. I zacząłem szukać Słowy Bożym. I zobaczyłem, że jest smutek demoniczny i jest smutek od Pana. I zobaczyłem, że różni się źródło jego pochodzenia i różni się cel, dla którego on jest dany. Wiecie, ludzie biegają, szukają pomocy u psychologów, którzy nie mają żadnej odpowiedzi. Chcę wam to z całą pewnością tu powiedzieć, że to jest kłamstwo tam. Oni nie mają żadnej odpowiedzi. Oni tylko znają powód, ale nie mają odpowiedzi. Cała rozmowa psychologa polega na tym, żeby poznać powód. Kiedy poznaje powód, nie masz żadnej odpowiedzi. Może najwyżej powiedzieć człowiekowi słowa, którymi go będzie mamił jeszcze bardziej. Bo te odpowiedzi, które oni mają, są tymczasowe i polegają jedynie na odwróceniu uwagi ofiary depresji od prawdziwego źródła depresji. A to nie jest rozwiązanie problemu. Odwrócenie uwagi nie jest rozwiązaniem problemu. Człowiek jest istotą cielesną i istotą duchową. Kiedy cieleśnie zachorujesz i zaczynasz na przykład, nie wiem, kiedy człowiek choruje na płuca, idzie do lekarza i mu lekarz mówi, panie kochany, pan musi przestać palić. Cieleśnie wtedy, prawda, mówimy, to lekarz mu nie mówi, wie pan co? No po prostu niech pan nie myśli o papierosach, niech je pan pali, tylko niech pan udaje, że to są cukierki. To wam przestanie chorować na płuca. Lekarz nie oszukuje pacjenta, tylko mówi, panie, musi pan przestać palić, albo pan umrze. Albo pan to wyrzuci ze swojego życia, albo pan umrze. A u psychologa sytuacja jest zupełnie odwrotna. U psychologa próbuje się obrazowo człowiekowi wrócić, wmówić, znaczy, żeby udawał, że ten grzech, na który cierpi, nie jest grzechem i żeby o nim najlepiej nie myślał. A wtedy może będzie lepiej. Zamiast mu wmawiać wyraźnie, zamiast mu, przepraszam, powiedzieć i zamiast mu to dotrzeć do jego serca, że musi zrezygnować i musi narodzić się na nowo, żeby był wolny od smutków tego świata. Zobaczcie, unikniemy odpowiedzi. Wiecie, często odpowiedź światowa polega na podwyższeniu poczucia własnej wartości człowieka, który ginie. Przychodzi do pacjent tam, do lekarza, a lekarz mówi, musi pan o sobie lepiej myśleć, musi pan mieć lepsze mniemanie o sobie, musi pan w siebie uwierzyć. Ale smutek demoniczny zawsze niszczy poczucie wartości człowieka. I dlatego mu tak muszą mówić. Ale chcę wam powiedzieć, nie tylko jest niszczone poczucie wartości człowieka, ale jest też niszczona rzeczywista wartość jego życia. Dla innych, dla rodziny, dla dzieci, dla pracy i dla Boga. Naprawdę człowiek jest niszczony. Dla Boga życie ludzkie ma inną cenę. Czy dla świata życie ludzkie nic nie kosztuje. Ale dla Boga życie ma inną cenę. Słowo Boże uczy nas, wszak Chrystus, gdy jeszcze byliśmy słabi, we właściwym czasie umarł za bezbożnych. Rzadko się zdarzy, że ktoś umrze za sprawiedliwego. Prędzej za dobrego gotów ktoś umrzeć. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Zobaczcie, to jest Boże podejście do wartości waszego życia. Tyle jesteście warci dla Boga. Zanim żeście Go poznali, może nawet teraz jeszcze Go nie znasz tak, jak powinieneś. Może być może twoje chrześcijańskie życie jest sprowadzone od obrazy do obrazy, od zdenerwowania się do uspokojenia się. Może jeszcze nie poznałeś Pana tak, jak powinieneś. Zanim ty Go pokochasz, On już ciebie kocha. A dziś, gdy Go kochasz, to już o tym wiesz, że On pierwszy ciebie umiłował. Różni ludzie tu dziś siedzą. Zdawałoby się, że nas jest tu tak niewielu, prawda? Co to jest w porównaniu z paroma tysiącami w innych kościołach? Ale chcę wam powiedzieć, każdego z was Pan kocha i każdy z was jest wielkim, skomplikowanym urządzeniem. Każdy z was jest wielkim, skomplikowanym światem, z którym tylko Bóg, który was stworzył, wie, jak ma postępować. Wiecie, każde wyjście, które proponuje świat w postaci leków, medytacji, wyciąga tylko ofiarę wysoko, by z tej wysokości jeszcze raz ją spuścić, żeby już solidniej uderzyła w ziemię niż poprzednim razem. To jest cały cel. Wiecie, zobaczcie, przykład wam dam. Narkotyki dają poczucie chwilowej wolności, prawda? Wzlotu, chwilowego piękna, żeby stoczyć potem człowieka jeszcze niżej. Dzisiaj są kraje, w których się je chce dopuszczać. Są kraje, w których mają być legalne. Unia Europejska bardzo za tym stoi. Ale co one robią? Młodzi ludzie czują się bardzo wieczorem odjazdowo, ale rano wielu z nich wierzać jeszcze. Rano wielu z nich nie ma ochoty już iść ani do szkoły, ani do pracy. Rano wielu z nich nie ma ochoty na nic. Wódka to samo. Wódka wieczorem śpiewa w człowieku. Oj, no ja widziałem pijaków, jak się przechwalali. Co oni nie mogą? Czego on nie zrobi? Co on tylko nie może? A rano przychodzi smutek i zwątpienie. I z jeszcze większą siłą uderza go o ścianę. Zobaczcie, medytacja. Ilu dzisiaj jest ludzi sukcesu? W radiach, w gazetach mówią o tym otwarcie. Człowiek sukcesu. Z złotym zegarkiem na ręce. Wspaniałą firmą za nim. Uśmiecha się. I mówi, ja osiągnąłem pokój przez medytację transcendentalną. Przez jogę. A medytacja daje tylko pozory relaksu, wprowadzając go w demoniczny świat. Pewnego dnia zacznie słyszeć głosy, od których się nie uwolni. Pewnego dnia wejdzie w koszmar, z którego nie będzie mógł wyjść. A ci, którzy w niego już weszli, nagle znikają z czołówek gazet, nikt już o nich nie mówi. Tylko potem można czytać takie artykuły, że był czas, kiedy w życiu tego artysty były duchowe przeżycia, był buddyzm i yoga i wtedy to był najlepszy okres jego twórczości, ale potem stoczył się w alkoholizm, pijaństwo i popełnił samobójstwo. A skąd się wzięło to potem, by już nikt się nie zastanawia. Widzicie, ofiara wraca do duchowego problemu, zostając duchowe mieszkanie jeszcze bardziej zanieczyszczone, niż zostawiła. Kiedy Jezus przychodzi, czyści nasze duchowe mieszkanie. Jesteście świątynią, w której tylko Bóg ma prawo mieszkać i ma prawo rządzić i ma prawo odbierać sobie chwałę. Amen? Tylko Pan ma prawo w nas przebywać. Chcę, aby moje wnętrze, moje serce było miejscem, gdzie będę uwielbiał Pana w smutne dni i wesołe dni. Chcę, aby tam miał czysto, aby tam wewnątrz mnie, ja w Nim, a On we mnie, chcemy przebywać razem. Wiecie, Bóg tylko może wymieść i wyczyścić całkowicie moje życie. Bóg jest naszym Stwórcą, bracia i siostry, i najlepiej wie, czego potrzebujemy. Czy nauczyliście się, czy chcecie się nauczyć, czy chcecie czerpać ze Słowa Bożego umiejętność do stawania przed Bogiem, kiedy przyjdą w waszym życiu złe dni? Wielu z was będzie miało dni zwątpienia. To się kończy potem tym, że pytacie, czy w ogóle Bóg jest, czy Bóg istnieje, czy Bóg odpowiada, a nie chcemy spojrzeć na to, że Bóg powiedział, dwa są źródła smutku, jest smutek ode mnie, aby cię poprowadzić drogą służby i jest smutek demoniczny, który wynika w twoim życiu z tego, że zajmujesz się tym, co nie potrzeba. Często nie chcą ludzie o tym rozmawiać. Mówią, co ty mnie jeszcze dołujesz, jak mi już i tak źle. Muszę cię dołować, mówi Pan. Muszę ci pokazać, skąd rośnie ta roślina zła, która cię dusi. Musisz to usunąć z korzeniem. Musimy się nauczyć stawać przed Panem w czasie złych dni. Nieraz będą jeszcze w wiadomościach telewizji mówić rzeczy, które będą was smucić. Może lekarz powie coś, co nas zasmuci. A może już masz dość powodów, żeby się smucić. Gdzie jak trudno jest czasem powiedzieć, Bóg mnie kocha i On wie. Ale to jest właśnie wiara. Bóg mnie kocha, On wie, ja chcę wiedzieć, z jakiego powodu to się dzieje. I chcę wam powiedzieć, Boże obietnice tej księgi nie dotyczą tylko wyżyn niebiańskich. Nie dotyczą tylko chrześcijan odnoszących zwycięstwa, chrześcijan, którym się wszystko udaje, chrześcijan, którzy są mocni, silni, a tych słabych, ciebie to nie dotyczy, ty to chłopie najlepiej z tyłu siedź i się nie odzywaj. Bóg tak nie mówi. Bóg mówi, przyjdźcie do mnie, chodźcie do mnie spracowani, umęczeni jesteście, przyjdźcie do mnie, u mnie znajdziecie ukojenie, u mnie. A my to wiecie, my lubimy to jako poezję, ale nie lubimy tego jako rzeczywistości. Dopóki mówię, wszyscy, którzy jesteście umęczeni i spracowani, przyjdźcie do mnie i cytuję z Biblii, to my wszyscy, o amen, halleluja. Bracie, co za wersety. A jak mówię to na chłopski rozum, weźcie w końcu, pokonajcie lenistwo, zlećcie z tego łóżka i przyjdźcie się tu modlić, to wtedy mówią ten pastor, że zaza. To ta sama poezja, tylko prościej powiedziana. Przyjdźcie do mnie i we mnie znajdźcie ukojenie, we mnie znajdźcie odpocznienie. Wiecie, On oferuje swoją obecność w dolinie śmierci, w dolinie cienia. Będzie to jednak Jego obecność i na Jego warunkach. Dlatego, że to my potrzebujemy pomocy, a nie Bóg. To musi być na Jego warunkach. Chcę wam powtórzyć jeszcze raz. Jesteśmy istotami fizycznymi i istotami duchowymi. Przez upadek w grzech duchowe życie człowieka zostało zepchnięte prawie że do granicy zwątpienia. Wielu ludzi w ogóle nie wierzy, że jest coś takiego jak duchowe życie, a wielu nazywa duchowe życie to, co jest tak naprawdę duszą, nazywają duchowym życiem. Wiecie, że człowiek się składa z ciała, z duszy i z ducha. Wielu ludzi mówiąc duchowe życie, tak naprawdę w ogóle nie mówi o duchowym życiu, ma na myśli życie duszewne. Podam wam przykład. Kiedy ludzie wychodzą z filharmonii, to mówią, no to było coś naprawdę dla ducha. Tam nie było nic dla ducha w tej filharmonii, to było coś dla duszy. To było duszewne. Duszewne polega na tym, że się wzruszysz, popłaczesz, no przepięknie facet grał na skrzypcach. Duszewne, dusza. Ale to nie było nic dla ducha. Duch jest tą częścią naszego ja, które się komunikuje z Bogiem. Jest tą częścią naszego ja, które żyje tak samo świadomie i potrzebuje się tak samo odżywiać jak ta część fizyczna. Tyle tylko, że ducha nie da się zapchać kanapkami, ducha nie da się nakarmić w restauracji i ducha nie da się nakarmić w filharmonii. Ducha nie da się nakarmić w filharmonii. Ducha się nie da nakarmić grom na skrzypcach. Duch potrzebuje chleba, a tym chlebem jest Słowo Boże. I można go truć, można mu coś innego próbować dawać, ale wtedy będzie chory, a ta choroba zacznie się objawiać w naszym życiu duchowym, coraz gorszym życiem. Wiecie, ludzie czasem właśnie tak mówią, coś dla duszy, coś dla ciała i to, co nazywa się czymś dla ducha, czyli na przykład sztuka i muzyka, wiecie, stało się całkowicie duszewne. Zresztą sami widzicie, do jakiego miejsca dzisiaj doszła sztuka, do jakiego miejsca doszła muzyka, czym jest. Czy człowiek, który nie ma równowagi między duchowym i fizycznym oraz Ewangelii jako takiego światła w tej dziedzinie zmierza nieuchronnie do tragedii. Ja mówię te rzeczy celowo, wiecie, dlatego, że w ostatnim czasie tak byłem poruszony smutkiem w życiu niektórych z was. Smutkiem, kiedy po prostu widziałem, że Pan chce coś od twojego życia. Widziałem, że niektórzy z was ze łzami modlili się przed Panem. Bóg chce napełnić was Duchem Świętym. Bóg chce was prowadzić. Bóg chce na tym rozchwianym świecie, abyście wiedzieli, w czyich jesteście rękach. Halleluja, jesteście tam jeszcze? Nikt nie wyszedł na razie. Zobaczcie na młodzież. Dzisiaj jest nafaszerowana demonicznymi i pogańskimi wpływami z muzyki i kultury. Jest świadkiem takiego żniwa śmierci w naszej generacji. To, co człowiek sieje, to i rządź będzie, mówi Słowo Boże, nas tak uczy. W wielu miejscach uczy nas tego przyroda. W wielu miejscach uczy nas tego Pan sam. Wiecie, mimo nauki religii w szkołach, zobaczcie, nie ma w Polsce przekonania o grzechu, tylko coraz większa ciemność i mrok duchowy. Zdawałoby się, że wiecie, już teraz jak dzieci uczą w szkołach religii, to jakieś przekonanie powinno przyjść o grzechu. Jakieś w ogóle bojaźń Boża. A tu się okazuje, że Boga się bardziej boją ci, którzy za gomułki do szkoły chodzili, niż ci, którzy nie powiem za kogo. Chcę zwrócić waszą uwagę jeszcze na jedną rzecz. Duchowe wasze życie musi się zdrowo odżywiać. Gdzie na całym świecie ludzie dzisiaj mówią, że jedzenie jest niezdrowe. I zwróćcie uwagę, że nawet w supermarkecie coraz częściej na butelce czy na pudełku pisze bez konserwantów. Nie ma No popatrzcie, zaciąłem się. W każdym razie bez chemii pisze. Ludzie na przykład jadą do sklepu i szukają. Jeśli pisze, że są konserwanty, wtedy nie chcą tego kupić. Jeśli pisze, że ich nie ma, wtedy to chcą. Ale pisze bez sztucznych środków barwiących. Dlaczego tak jest? Wiecie, dlaczego tak jest? Bo ludzie dbają o swoje zdrowie. Ja zauważyłem, że taki robak w tej dziedzinie czasami przejawia większą mądrość. Postawią pomidora z Holandii, wychowanego na wacie szklanej i robak go mija 50 cm naokoło. A człowiek przyjdzie. Postawią takiego naszego polskiego na żyznej ziemi, na dobrym nawozie, zaraz 5 robaków na pomidorze. Czy on wie, co jest dla niego dobre, wie, co jest złe. Ma instynkt, a Bóg dał nam rozum. I byśmy wybierali to, czym się żywimy. Ja nie chcę mówić o fizycznym żywieniu się, na pewno nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i wzorem, ale chcę wam powiedzieć, że chcę mówić o żywieniu się duchowo. Wiecie, na całym świecie obserwuję powrót do zdrowej żywności i ludzie nie chcą się więcej truć. I zobaczcie, wykorzystują to różne ruchy religijne, sprzedając razem z jedzeniem swoją religię. Wiecie o tym? Razem z jedzeniem dzisiaj sprzedaje się ludziom religię. Sprzedaje się ludziom buddyzm, hinduizm, sprzedaje się ludziom New Age. A ludzie kupują to, nie wiedząc o tym. I podobnie jest w sprawach duchowych. Chcę wam powiedzieć, żyjemy w czasie w Polsce, kiedy niektórzy ludzie tułają się od zboru do zboru. Ludzie tułają się i szukają zdrowej, duchowej żywności. Przykład miałem na ostatniej konferencji dużej, gdzie zwiastowałem w Bieszczadach jako mówca. Ile ludzi do mnie podeszło, mówi: bracie, gdzie można kasety kupić normalne? Gdzie można normalne książki z normalnym Słowem Bożym kupić? Gdzie kaznodzieja głosi Syna Bożego? Gdzie jest głoszony krzyż, Duch Święty, krew Jezusa, prawdziwa pokuta? Gdzie jest jeszcze przeciwko grzechowi głoszone? A mówię, co u was głoszą? I nie chcę się powtarzać, dokładnie wszędzie to samo. No cały czas radość, zwycięstwo cały czas. Marsze dla Pana z chorągiami, tylko armia Pana maszeruje. Klaskajcie, radujcie się, a w poniedziałek ludzie nie wiedzą, zbawiony czy niezbawiony. 5 kroków do lepszej osobowości. A w poniedziałek sam nie wie, czy w ogóle ją ma. Gdzie wielu młodych ludzi szuka dzisiaj i wraca do źródeł Ewangelii. Inni szukają tej drogi gdzie indziej. Ale wiedzą, że coś musi się zmienić, jeśli chcemy przeżyć. Musimy zacząć zdrowo się duchowo odżywiać. I tu jest ta tajemnica tego, że czasem ze smutkiem schodzimy. I również to ruchy religijne wykorzystują bezlitośnie, sprzedając ludziom podróbkę zdrowej, duchowej żywności. Duchowy świat naszych czasów kipi od działania. Wszystko się tak mieli. Gdyby ktoś z nas otwarł duchowe oczy, zobaczyłby, jak to wszystko się mieli aż naokoło nas. Ile tego można widzieć? Wiecie, ta duchowa pustka w ludziach w Polsce krzyczy coraz mocniej. To jest wielki ból duchowy, nie fizyczny, na który musimy zwrócić uwagę. W Polsce odradzają się duchowe, stare różne przesądy. W Polsce odradza się w tej chwili ta pogańska religia. Światowida znowu zaczynają wierzyć. Są już zarejestrowani. Mają już swoich członków. Mają już swoje zgromadzenia. Znów ubierają się w skóry, znów zarzynane są zwierzęta i tańczą naokoło totemów. Ludzie, którzy przyjeżdżają nowymi samochodami, parkują na parkingu, ściągają garnitury i wierzą w coś, co mówi, że przynosi im pokój i rozluźnienie. W Austrii, nie wiem, czy ktoś z was czytał ostatniego Newsweeka, powstała szkoła czarownic. Jeśli ktoś czyta Newsweeka, to jest ostatni Newsweek z tamtego tygodnia, który opisuje to. Powstała szkoła czarownic. I oczywiście oni uważają, że oni głoszą tylko metody naukowe. Wystarczy na zdjęcie popatrzeć tych dziewczyn, które się tam uczą, żeby widzieć, jakie to są metody naukowe. Ja myślałem, że to zdjęcia z planu Harry'ego Pottera. Oni mówią metody naukowe. Tam jest zdjęcie tych uśmiechniętych uczennic. Wyglądają wszystkie rzeczywiście tak, jak te stwory z Harry'ego Pottera. Oni mówią tam metody naukowe. To nie są metody naukowe. I tam pyszno wprost pisze, że ci ludzie z tej szkoły będą wysłani w różne miejsca, aby wiecie kim być? Psychologami. Będą posłani pewnie do szkół, do przedszkoli, do domu dziecka i do różnych klinik. I tam będą udawać psychologów. Po co, żeby ludzi pchać w łapy szatana? Idzie i duchowa depresja potem przychodzi. Duchowa depresja, smutek cielesny prowadzi wielu ludzi do śmierci. Są tak spragnieni, tak głodni czegokolwiek, że będą jedli wszystko. Zrobią to tym bardziej z takimi rzeczami, że oferta jest pozornie bezpłatna i nie stawia wymagań. Diabeł, wiecie, na porządku nigdy nie mówi, że trzeba płacić. Jak pijesz, jak bierzesz pierwszą działkę narkotyków, to zawsze za darmo. Każdy po pierwszy kieliszek wódki sięgał za darmo. Gdzieś tam ktoś dał. Pierwszego papierosa też się paliło za darmo. Czyli wszystko zawsze za darmo pozornie. To są pozory. Ofiara wkrótce będzie oddzielona od rodziny, od dzieci, od pracy, od zdrowego myślenia, od wszystkiego. A potem stoczona, zamurowana w smutek, tak żeby już nie wyszła. I jej przedduchowienie zniszczy ją tak samo, jak zniszczył ją ateizm. Chcę wam powiedzieć, przeduchowienie niszczy człowieka tak samo, jak ateizm. I to jest to, co religie wschodu robią z ludźmi. Przeduchawiają ich. Ludzie są potem przeduchowieni i nie wiedzą już dokładnie, dokąd mają iść. Wiecie, i takie przedstawienie sprawy wygrywa z chrześcijaństwem pełnym śmierci i religii. Bo to jest to, co dziś się głosi, przedstawiane przez martwe denominacje. Włączcie radio, posłuchajcie, czy głosi się dziś Syna Bożego? Czy mówi się, że szedł na krzyż na Golgotę? Czy mówi się ludziom w radiu wprost? Czy mówi się dzieciom w naszych szkołach wprost? Nie mówi się do ludzi z ambony dzisiaj. Słuchajcie, jesteście grzesznikami. Wszyscy zgrzeszyli. Musicie pokutować. Musicie przestać grzeszyć. Przestać kraść z naszej pracy. Przestać klnąć na ulicy. Przestać pić, palić, zabijać siebie. Nie mówi się tego. Mało tego, kiedy się to mówi w naszych zborach, za kazalnicy, to zielonoświątkowcy się obrażają, bo nie ma pozytywnego przesłania. Tacy sami się stajemy, jak religijny świat. Martwe denominacje, co głoszą? Włącz radio, posłuchaj. Dzisiaj jubileusz 30-lecia takiego i siakiego. Dzisiaj ksiądz ma czerwoną szarpę. Dzisiaj pastor ma taki garnitur z powodu tego, że tradycja mówi. Śmierci się ludzi faszeruje. Ludzie, my się chcemy pozytywnie żywić. My chcemy pozytywne jedzenie. Niczego z siebie nie chcą dawać ludzie. Nie chcą wprost mówić tak, jak Jezus mówił. Tylko taka owca przychodzi do kościoła, siada i mówi, no, ciekawe, co dziś przygotuje, a potem dyskutuje. Przychodzi do kościoła i, no, ciekawe, co dziś będzie głosić. I taka już jest od tego pozytywnego przesłania. Halleluja. Bóg nas do czego innego powołał. Bóg nas nie powołał, żebyśmy siedzieli i gromadzili pozytywne rzeczy. Bóg nas nie powołał, żebyśmy się, wiecie, napełniali wiedzą, która, zresztą, to co, wiecie, wy się śmiejecie z mojej ekspresji, ale ja chcę wam powiedzieć, Paweł to inaczej powiedział. Co nadyma? Co Paweł powiedział, że co nadyma? No, chrześcijanie, nie? Wiedza cię nadyma, człowiek się może nadąć. To jest dokładnie to. Dobrze mówicie. Wiecie, Słowo Boże mówi, nie dawajcie miejsca diabłu. To jest Boża rada na początek depresji. To jest Boża rada na początek smutku, wiecie. Jeśli ktoś zgrzeszył, może zawsze wrócić do Boga i ta rada dotyczy tych, którzy nie zdążyli skorzystać z pierwszej. Jeżeli już dałeś przystęp i diabeł ci chce wmówić, że twoje chrześcijaństwo jest dobre, bo dużo wiesz, być może się zaczniesz puchnąć właśnie i nadymać, bo będziesz coraz więcej wiedział, a być może zupełnie tracisz zainteresowanie Słowem Bożym, możesz wracać, wiecie. Nic nie jest z góry postanowione przez jakiś tam przypadek albo los w naszym życiu. Biblia nie opisuje, że gdzieś jest taki Pan, co się los nazywa. Biblia nam nie mówi, że jest taki Pan, co się przypadek nazywa. W naszym życiu trzeba Bożej realności. Zobaczcie, horoskopy, wróżby czynią z człowieka tą bezbronną ofiarę, która mówi, no tak będzie, tak przeczytałam. Ile ja słyszałem historii, że człowiek przeczytał w horoskopie, że ma zły miesiąc, albo w gwiazdach wyczytał. Ja kiedy miałem tu wykłady w czwartek o Abrahamie 2 tygodnie temu, ci co byli, pamiętają, że wam mówiłem, że Żydzi byli w nienawiści i na Żydów mówili ludzie źle w wielu narodach, gdzie oni byli, dlatego, że oni mówili, że na nas nie działają wróżby, na nas nie działają przepowiednie, na nas nie działa to, co zapisane w gwiazdach, bo my mamy naszego Jahwe, my mamy modlitwę, a nasz Bóg jest Bogiem Wszechmogącym i może to zmienić, co wy zobaczyliście w gwiazdach. A narody ich za to nienawidziły i warczeli ludzie na nich za to, bo wszyscy bogobojnie wierzyli, w gwiazdach zapisana wojna. Więc gdzie wojna? A Żydzi mówili, my w to nie wierzymy. I wołali do swojego Pana, a Pan ich wysłuchiwał. I kiedy pokutowali i oczyszczali siebie przed Nim, Bóg dawał im czas spokoju i czas powodzenia. Kiedy wróżbici mówili, i tak Jeremiasz mówił inaczej, popatrzcie na proroków. Prosty przykład znajdziecie. Wiecie, jeśli wierzymy w to, że Bóg nas stworzył, to zna nas do głębi, to warto zobaczyć, co Biblia ma do powiedzenia o nas samych. Wiecie, jeśli jesteś człowiekiem smutku, człowiekiem troski, zobacz, co oferuje Biblia, jeśli ci jest źle w tych czasach. Nie pastor, nie psycholog, ale Biblia i Bóg. Ludzie mają sposoby, ale Bóg ma odpowiedź. Ludzie mają sposoby, które mogą nie zadziałać, ale Pan Jezus ma dla was odpowiedź, bracia i siostry. Jeśli to potrzebujesz dzisiaj, chciałbym, abyśmy się jako zbór dzisiaj modlili. Wiecie, jeśli Słowo Boże prawdziwie podchodzi od Boga, a ja wierzę, że to jest natchnione Duchem Świętym Słowo Boże, amen? Amen, wierzycie w to? To ja wiem, że tam jest Boża odpowiedź, doskonałe lekarstwo na wewnętrzną chorobę i na Bożą odpowiedź w czasie łez. Wiecie, Boże Słowo nie mówi nam jednak, Słowo Boże nam nie mówi jedynie, jak się mamy leczyć, ale Słowo Boże też wskazuje nam, co jest powodem naszej choroby. To jest to, co chciałem powiedzieć. Co jest powodem naszej choroby? Czy kiedy idziecie do lekarza, żaden lekarz, chyba że jest bardzo mądrym lekarzem, nie powiedział palaczowi na przykład: głupiś pan jest, żeś pan palił, teraz pan jest chory. Ale nawet jeżeli by mu tak powiedział i mu wskaże na powód choroby, że to palenie, to nie może cofnąć czasu. A Bóg mówi: ja wam odnowię to, co zjadła wam szarańcza. I wiecie, jest wielu świadków, którzy przyszli pod krew Jezusa, którzy przyszli we łzach na krzyż Golgoty. I Bóg nie tylko powiedział: moje dziecko, ja cię kocham, ale Bóg mu wskazał: zobacz, to twój egoizm, twoje nerwy, narkotyki, pijaństwo, złość, różne rzeczy pan wskazywał. Ci ludzie pokutowali i nie tylko byli, nawet nawracali się, nie tylko byli uwalniani, ale Bóg odnawiał to, co stracili w czasie, kiedy byli niewolnikami grzechu. Widzicie to? Wielu takich znam. Aż się wierzyć nie chce, kiedy opowiadają świadectwo, kim byli. A Pan odnowił. Pan odnowił. Wiecie, kiedy zwykły młynek do kawy kupujesz, albo ekspres, to producent daje nam instrukcję, która gwarantuje nam prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Bóg dał nam swoje słowo i musimy uznać, że On jest naszym stwórcą. On wie, jak możesz prawidłowo działać. To jest jedyna prawda na nasz temat. Reszta to jest fałsz. Człowiek nie jest tylko cielesny. Człowiek potrzebuje odżywiać się duchowo, bo inaczej zaczniesz ginąć, zaczniesz przychodzić w smutku. Wiecie, co Jezus powiedział? On powiedział tak: nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych. To jest Boże jedzenie, Boży chleb dla twojego duchowego człowieka, którego musisz karmić. Nie samym chlebem żyje człowiek, inaczej zaczniesz być głodny. Słowo Boże jest duchowym chlebem i nie można przyjść tu jedynie jedząc chleb fizyczny. Wiecie, z powodu duchowego głodu ludzie są dzisiaj oszukiwani. Daje się im za wielkie pieniądze religię. Kupujesz jakąś figurkę ze święconą wodą, 20 zł. Jakiś tam medalik, który uratował, wiecie, gdzieś tam kogoś 5000 lat temu. Jakieś tam znaki. Religia sprzedaje ludziom za ciężkie pieniądze swoje. Nasza propozycja na życie, przymierze na nową drogę, łaska, żeby zmyć stare winy, stare brudy i niezłomne jej dowody na każdym kroku. Nasz rachunek śmierci został zapłacony przez Syna Bożego na Golgocie. Został zapłacony. Takiej diagnozy nie wyda ci najlepszy doktor i psycholog. Amen. Takiej diagnozy ci nie dadzą w tym gabinecie. Musisz się narodzić na nowo, a ja dam ci to nowe życie za darmo, mówi nasz lekarz. Dam ci nowe życie, kiedy się będziesz kładł spokojnie i będziesz zasypiał. Jeśli zaniedbaliście tą pierwszą miłość, to nowe życie i dzisiaj kładziecie się w nerwach, rozszczepani. Wiecie, ja sam to widzę w moim życiu. Ile razy mnie coś puści, człowiek się zaczyna już w furię taką wpadać. Ja widzę, jak to stare zaczyna się podnosić. Kiedy się stare podnosi, zaczynasz to żywić. Wkrótce doprowadzi cię do upadku. Musisz narodzić się na nowo, a ja dam ci to, co jest we mnie nowe, mówi Bóg, za darmo. Masz to nowe życie. Jeśli masz to nowe życie, nakarmi to nowe życie. Napełnij je Słowem Bożym w dniu słabości. Bóg ci nie wypomni tego, co stare, ale da ci nowe oczyszczenie. Dawid pisał w Psalmie 103: błogosław dusza moja Panu i wszystko, co we mnie imieniu Jego świętemu. Błogosław duszo moja Panu i nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. On odpuszcza wszystkie winy twoje, leczy wszystkie choroby twoje. On ratuje od zguby życie twoje. On wieńczy cię łaską i litością. On nasyca dobrem życie twoje, tak iż odnawia się jak u orła młodość twoja. Narodzić się na nowo. To nie jest religia, kochani. To jest nowe życie prowadzone przez Ducha Świętego. Stare kłamstwa są wtedy odrzucane. Stare poglądy, stare drogi na zawsze zamknięte. I to, co demoniczne, nie ma do was dostępu. Tak więc, jeśli ktoś jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Stare przeminęło. Oto wszystko stało się nowe. Pamiętajcie, wasz smutek może mieć dwa źródła. Jeśli jesteście narodzeni na nowo, to będziecie się smucić z dwóch źródeł. Z jednego, które chce zatruć wasze nowe życie, z demonicznego, a z drugiego, które chce was zbudować, z Bożego źródła, kiedy Pan wam pokazuje, że droga dalej, że trzeba dalej się zmieniać. Wiecie, w Chrystusie, obmyty krwią Jezusa, mogę być prowadzony pewną Bożą ręką. I wiecie, tu dojdziemy do miejsca, gdzie nie można odpoczywać, uważać się już za wolnego od świata, ale tak jak On był w świecie, tak my jesteśmy w świecie. Jak On szedł drogą, która nie była usłana różami, tak my idziemy drogą, która nie jest usłana różami. Smutek Boży. Powiedziałem o smutku światowym, powiedziałem o Jego powodach, wspomniałem o smutku Bożym. Ja chcę się skupiać na Chrystusie, na Bożym smutku. Chcę mieć Boży smutek, jeżeli Pana coś w moim życiu zasmuca. Amen. chcę się smucić, jeśli Pan się ze mnie smuci. Wiecie, smutek od Boży jest czymś zupełnie innym. Nie wynika z tego, że mam małe poczucie mojej wartości, ale z Bożego smutku nad moim życiem. Może prowadzić do radości i oczyszczenia w moim życiu. Boży smutek jest znakiem, że Bóg się smuci. Nie myślcie, przyjaciele, bracia i siostry, że kiedy macie trudny czas, to Bóg się śmieje. Jeśli macie smutek od Boga, to i Pan się smuci. Pan jest z wami. Wiecie, Bóg nie cieszy się z tego, ale nie rezygnuje z nas. I zaczynamy czuć to, co On czuje. Słyszałem kiedyś świadectwo osoby, która się modliła i powiedziała: Panie, chcę widzieć Ciebie tak, jak Ty mnie widzisz. I czuć to, co Ty czujesz o mnie. I spędziła tygodnie na kolanach we łzach, bo Pan jej dał to, o co prosiła. Cię pycha nie znosi, kiedy ktoś jest z nas niezadowolony. Pycha mówi: jak to, nie jesteś ze mnie zadowolony? Ale miłość. Miłość rozpoznaje ostrzeżenie. Miłość rozpoznaje, jeśli kochasz Boga i widzisz, że Bóg z Ciebie jest niezadowolony i masz smutek, bo nie wypełniasz Jego słowa swoim życiem. I masz smutek, bo Ci bracia i siostry zwracają uwagę. Mi też nieraz była zwrócona uwaga i jakoś, widzicie, nie eksplodowałem i nie umarłem od pychy. Tylko chcę przez miłość na to patrzeć. Skoro ktoś mnie kocha i widzi w moim życiu coś nie tak, to czas, żeby to zmienić. I kończąc powoli moje dzisiejsze słowo, chcę Wam przeczytać słowo, które pewnie by nie było przyjęte w niektórych kościołach, ale jest napisane w Biblii. Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinien brać to sobie do serca. Lepszy jest smutek niż śmiech, bo gdy smutek jest na twarzy, serce staje się lepsze. Serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela. Zgadzacie się z tym? To jest Słowo Boże. Kaznodziei Salomona, 7 rozdział, 2-4 werset. Dlaczego? Dlaczego serce mądrych jest w domu żałoby, lecz serce głupich w domu wesela? Zacząłem się nad tym zastanawiać i znalazłem odpowiedź na to w Trenach, w 3 rozdziale. Na co może uskarżyć się człowiek, póki żyje? Niech się uskarża na swoje grzechy. Niech z ich powodu żałuje. Niech się nimi martwi. Wiecie, czas uczty i radości jest przed nami. Ja nie chcę powiedzieć, że Biblia mówi, że chrześcijanie mają płakać. Chcę Wam powiedzieć, czas uczty i radości jest przed nami. Lecz to, co daje świat, to jest podróbka, imitacja, która prowadzi do grzechu. Czas uczty jest przed nami, a Boże Słowo na dzisiejszy dzień brzmi: pieszcie szaty. Blisko dzień smutku, blisko jest dzień wesela. Pieszcie szaty. Pieszcie szaty. Zaprawdę, zaprawdę powiadam Wam, wy płakać i narzekać będziecie, a świat się będzie weselił. Wy smutni będziecie, ale smutek wasz w radość się zamieni. Kobieta, gdy rodzi, smuci się, bo nadeszła jej godzina, lecz gdy porodzi dzieciątko, już nie pamięta o udręce gwoli radości, że się człowiek na świat urodził. I wy teraz się smucicie, lecz znowu ujrzę was i będzie się radowało serce wasze, a nikt nie odbierze wam radości waszej. To jest radość, którą zapowiada wam Bóg. Bóg nie jest Bogiem, który zapowiada wam łzy, który wam zapowiada kierat aż na wieczność. Bóg jest Bogiem radości, ale On również jest Bogiem, który może dać smutek. Dzisiejsze, wiecie, to nowoczesne, liberalne chrześcijaństwo nie wierzy, że jest coś takiego jak smutek od Boga. Z zapowiedzią Bożego smutku, w tym, co wam czytałem, nadchodzi obietnica o radości i o owocu, który się narodzi. Gdy kobieta rodzi, to jest trudny czas, ale potem się cieszy. Kiedy Kościół rodzi, to jest trudny czas, ale potem się cieszy. Paweł tego doświadczał w niezwykły sposób w swoich modlitwach, że mam wielki smutek, nieustanny ból w sercu moim. Albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za braci moich, krewnych moich według ciała, kiedy modli się o Izrael. Płaczę. I jak myślicie, czy to był smutek demoniczny, czy to było od Pana? Wstawiennik ma smutek od Pana. Człowiek modlitwy wstawienniczej smuci się od Pana. Połączenie miłości i modlitwy wstawienniczej uczyni z nami właśnie coś takiego. Wiecie, ja już widziałem matki, mężów, żony oraz dzieci, jak się modlili o swoich domowników. Nie mogli się pogonić, nie mogli się pogodzić, że tamtych, wiecie, diabeł goni jak kijem do piekła. Nie mogli się pogodzić z tym, że ich rodziny giną. Widziałem już żony, które nie mogły się pogodzić z tym, że mąż idzie do piekła. Widziałem już mamy, które nie mogły się pogodzić z tym, że syn ginie, córka ginie. Widziałem już takich ludzi i byli we łzach. Ale wiecie co? Kiedy przychodził czas Bożej odpowiedzi na ich modlitwy, nikt im nie mógł odebrać ich radości. Nikt im nie mógł odebrać ich radości. Trochę już tego doświadczyłem. Depresja, wiecie, nie przychodzi tam, gdzie jest duchowa satysfakcja. gdzie człowiek chodzi z Bogiem. Depresja dzisiejszych społeczeństw, dzisiejszej cywilizacji jest demoniczna, ale jest też coś innego jak depresja. Jest smutek od Pana, kiedy smucimy się razem z Bogiem nad tym, co Boga smuci. Chcę chodzić blisko z Jezusem. Chcę się cieszyć tym, co cieszy Pana. Chcę smucić się tym, co Jego smuci. Chciałbym, abyśmy spędzili czas teraz w modlitwie. Jeżeli przychodzisz tu i przynosisz swój smutek, wylej swoje serce przed Bogiem teraz. Niech nasze usta nie milczą. Nasze myśli powierzmy Panu. To jest czas dla Pana. Niech Was Bóg błogosławi. Uklęknijmy na nasze kolana teraz.